Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony wita Was Michał Masłowski.
Z drugiej Iżyński Rafał, witam.
Cześć Rafał. Kilka wakacyjnych tematów. Znaczy skończył nam się jeden super wakacyjny temat, który mogliśmy regularnie omawiać. Otóż jesteśmy po 31 lipca, czyli koniec wielkiego szaleństwa zapisywania się ludzi do OFE. Koniec też zakazu reklamy dla OFE. Widziałeś już jedną reklamę?
Nie.
Nie. No ja też nie. No ale dobra, to tak liczby, cyferki. Pierwszego dnia mówiło się o cyfrze 1,7 miliona, ale potem zaczęły spływać do ZUS-u wszystkie listy wysłane w ostatnie kilka dni przez ludzi. No i na dzień dzisiejszy mówi się już o cyfrze 2,5 miliona osób z 14 milionów uprawnionych. No i chciałem zapytać ciebie, to nieźle? Fajnie, dobrze, przyzwoicie?
Ja słyszałem wypowiedź któregoś z przedstawicieli OFE, że to jest powyżej ich oczekiwań, tak? Jak sobie spojrzymy pewnie na skalę czasu, no to przed tym zapisywaniem się, no to pewnie 1,2 miliona to wszyscy by obśmiali, nie, że będzie więcej, że będzie więcej. Jak zaczęli się ludzie zapisywać, no to blady strach na wszystkich, że jak będzie 1 milion, to już będzie sukces, tak? Ale na końcu to przyspieszyło, no ale to tylko potwierdziło nasze jakieś tam przypuszczenia, o których mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach podcastu, że tutaj ten element lenistwa Polaków zwyciężył. No i teraz się potwierdzał, jak się okazuje, ci wszyscy, co na końcu, to wszyscy pocztą wysłali.
Nie, no oczywiście to jest identyczny efekt, jak przy wypełnianiu deklaracji dodatkowych. Wszyscy wszystko robią w ostatni dzień. No a to, że nie wszyscy, nie 14 milionów, no to wynika z tego, że nie ma żadnych sankcji za to. Jak się nie zapisałeś, nie chciało ci się, no to nic się nie stało. Tak, więc wiesz, dalej.
Tak, a jak jeszcze wziąć pod uwagę, że okej, 2,5 miliona osób się zapisało do OFE, ale zazwyczaj zapisywali się ci, co mają większe te składki, więc ten udział procentowy składki pozostającej w OFE będzie wyższy niż bezpośrednio licząc to poprzez osoby.
O, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Najprawdopodobniej tak jest, że ta wyrwa w OFE, która będzie teraz już się tworzy, to jak to już tam wszystko w ZUS-ie policzą, to będzie nie tak duża, jak wynikająca z liczby osób, która się zapisała. No bo teraz jest tak, czyli 2,5 miliona dzielone na 14, no to da jakieś tam 18% osób zapisanych, to aż takiej masakry nie będzie, bo nawet trzeba domniemywać, że raczej zapisali się ci, cokolwiek bardziej uświadomieni ekonomicznie, ci, którym się cokolwiek chce i tak dalej. No a zakładamy, tak trzeba chyba założyć, domniemywać, że to oni mają lepsze no, jakieś tam wynagrodzenia, jakieś tam warunki finansowe. Jeszcze odnośnie tej liczby 2,5 miliona, to powiem ci tak, w porównaniu z tym, co się mówiło przez ostatnie 4 miesiące, że tam wiesz, przez pewnym momencie mówiło się, oj, milion to będzie bardzo duży sukces, jak groziły nam liczby typu 500-600 tysięcy, więc 2,5 miliona robi wrażenie, wow, no, ale super wynik. Ale jak się tak popatrzy na te 14 milionów, to tak jest katastrofa, to jest niecałe, to nawet 1 na 5 nie poszedł, nie przystąpił tego OFE. No to jednak jest taki, jak się już tak ochłonąć i nie patrzeć na tą historię, jakim tempie to przerastało, to jest słabiutki wynik.
Słabiutki zależy dla kogo, tak? Dla polityków?
No słabiutki dla OFE. No wiesz, no ja gdzieś napisałem taki felieton, że Polacy nie zdali z egzaminu z ekonomii. To gdzieś tam widziałem na naszym Facebooku, straszne jakieś tam piekło się rozpętało, że to wiesz, że to co to jest i w ogóle skandal i co to ja za bzdury piszę. Zakładam, że pisali to ci, którym się nie chciało. Wiesz, że ci, którzy mieli za daleko na pocztę, ja tam wiesz, wyszydziłem wszystkich tych, którzy mówili tak, a nie chce mi się, po co, na co i tak dalej, nie? To jest, ja gdzieś tam wysunąłem taką teorię, że nam się nic nie należy, że my jeszcze jesteśmy takim społeczeństwem, który pamięta, wiesz, system słusznie miniony, czasy słusznie minione, którym się wszystko należało. Emerytura się należy, opieka zdrowotna się należy, że wszystko nam się należy, nam się nic nie należy. Jak sobie na to nie zarobimy, sami nie zapracujemy, to tego nie będziemy mieli. A my mamy tak, że wiesz, emeryturę, no to jest takie, przyjmujemy jako pewniak. No mamy, to proszę państwa, mamy płacić emeryturę. Oczywiście. Nie. To jest takie, wiesz, emerytura to płacona przez państwo, to ma być takie, jakby to powiedzieć, wiesz, dodatek na lody i frytki podczas niedzielnego spaceru. Całą resztę sobie musimy niestety sami, sami zapracować. No i jak gdzieś tam to, to... No i w związku z tym tak, no trochę przyznam się szczerze, powiem tak, jeżeli ktoś na przykład, nie, twój tekst przeczytał, tam nie wiem, 5 argumentów za OFE, 5 za ZUS i świadomie wybrał ZUS, to ja się go nie czepię. Okej. To jest świadomy wybór, który zawsze należy uszanować. Ale jeżeli ktoś, wiesz, a drukarka mi się zepsuła, to nie mam jak tego oświadczenia wydrukować, no dobra, dzisiaj nie mogę pójść tego, nie mogę pójść do ZUS-u czy tam na pocztę, bo no nie wiem, bo deszcz pada, albo mi się nie chce i tak dalej, i taką metodą został w ZUS-ie, no to niedobrze. Dobra, przystąpmy do naszych giełdowych tematów. No obroty dalej widziałem takie, są jakie są, że to ciężko mówić o tym, co się na giełdzie wydarzyło, ale na szczęście wkraczamy w sezon wyników, w związku z tym są fajne tematy, o których możemy mówić. Jedna z naszych ulubionych, bardzo medialnych spółek, którą sporo inwestorów jeszcze ma, czyli Energa, ogłosiła wyniki. Powiem tak, czy będzie dywidenda dalej wysoka? O tak, tak bym zapytał. Te wyniki, czy one są wysokie, niskie, to mnie tak mało interesuje, ale czy dywidenda będzie wysoka?
Ale to jedno wynika z drugiego, tak?
Bo no to mów, wyższe, jak, czy to będzie ta dywidenda, wyniki. Czy nie? Bo tutaj.
Będzie, to już jeszcze przy okazji debiutu, tak, na giełdzie było zapowiadane w prospekcie, że ta dywidenda będzie wyższa, tak? Tylko pytanie, jak wyższa? Pamiętajmy, że przy spółkach właśnie takich typowo dywidendowych, to miara tej wysokości dywidendu, czyli ich wysokość w przypadku Energii złotówka za poprzedni rok do kursu akcji, czyli tam był kurs około 20 zł, to mamy złotówka do 20 zł 5%. I to jest ten stosunek dywidendy, taki bardzo popularny wskaźnik. I tak naprawdę to on bardzo mocno też wpływa na kurs akcji. Tak. I w tym momencie, jeśli będziemy mieli tą dywidendę wyższą, a wskaźnik dywidendy dalej zostanie na około 5%, to wtedy cena akcji musi iść do góry, prawda?
Mhm. I tutaj mamy bardzo... Wydaje mi się, że inwestorzy zaczną akceptować coraz niższe teraz stopy dywidendy, choćby z tego względu, wie, że to głośno jest teraz, że mamy deflację, że cud nastąpił, nie wiem, po raz pierwszy od nie wiem kiedy mamy deflację.
No, aż tak mocno bym nie przyklasnął temu argumentowi. Pamiętajmy, że jednak wciąż połowę obrotów na naszej giełdzie generują inwestorzy zagraniczni, a na spółkach tych największych to oni są naprawdę już dużo, dużo więcej niż
50%. A deflacja w Polsce mało interesuje.
Tak, oni mają stopy procentowe dla ich rynków bazowych, z których się finansują i skąd biorą pieniądze na inwestycje, to oni cały czas mają stopę procentową blisko zera.
No więc, tam między 0 a 1 coś.
Tak,
tam,
więc tak, u nich tak. jak oni mają tylko tak naprawdę ryzyko walutowe wymiany swojej waluty na złotówkę, no to jak oni dostaną 5%, no to...
To jest okej.
Nie, tak?
Jasne.
Bo pożyczyć pieniądze na 1%, to płacić jakiś tam koszt za zabezpieczenie ryzyka walutowego, no szacujmy, że to będzie 2-2,5%, tak? Łącznie, wszystkiego. To już tak po maksie. A zarobisz 5. No to masz 2,5 do 3 punktów procentowych czystego zarobku, tak? Mhm. No to pożycz sobie 1 miliard euro, 100 miliardów euro i zrób to razy 3%.
No wiesz co, tam byłby
no, problem, ja mówię, to jest
energia musiałaby się nieźle sklonować, żeby 100 miliardów euro tak, nie, to tą metodą obrócić.
Tu akurat to powiedziałem o mechanizmach, jakie tam panują w takich największych międzynarodowych funduszach. No ale oni po prostu poszukują takich obecnie wysoko oprocentowanych jak dla nich inwestycji, a między innymi właśnie Energa jest taką spółką typowo dywidendową, płacącą właśnie wysoką dywidendę, mającą dość dużą taki konstans wynikowy, nawet lekko rosnący. I ona tutaj jest jedną z takich wzorowych spółek dywidendowych.
Z małym ryzykiem, albo z niskim ryzykiem tego, że coś się stanie z tą dywidendą w przyszłych latach, bo to jest jeszcze dosyć istotne.
No właśnie, i teraz tak naprawdę kurs akcji Energii bardzo dużo zależy od możliwości wzrostu tej dywidendy.
Tak.
I ja taki tekst napisałem w dniu, po konferencji wynikowej energii za pierwsze półrocze. Tam była bardzo, za pierwszy kwartał, przepraszam, tego roku. W komentarzu to napisałem, bo tam okazało się, że wynik jednostkowy netto energii był znacznie wyższy niż w roku poprzednim. A to właśnie od wyniku jednostkowego zależy dywidenda, oprócz oczywiście decyzji walnego zgromadzenia i tak dalej. Więc jak tam się pojawiła szansa, że będzie ten woreczek głębszy, z którego będzie można wypłacić dywidendę, no to automatycznie kurs akcji poszedł do góry właśnie według mnie, spekulując pod podwyższą dywidendę i tą stopę dywidendy. I tak naprawdę ja pamiętam, że od tej konferencji, od tego że też zwróciłem uwagę od razu na to, no to kurs akcji urósł tam z poziomu właśnie tam 18 zł do 21 w przeciągu miesiąca czy półtora, tak? I teraz wracając do tej wielkości dywidendy. W prospekcie emisyjnym, czyli w grudniu tak zeszłego roku, było założenie właśnie, że dywidenda wyniesie tam około właśnie tych niecałej złotówki za rok ubiegły, była złotówka, a za obecny rok, czyli będzie wypłacona w przyszłym roku, dywidenda miała tam wynieść złoty 20, złoty 21, tak? Według mnie są duże szanse, że ta dywidenda będzie wyższa, tylko że wyższa tam o kilka groszy, tak? Nie będę tutaj może prognozował, żeby tutaj nikt mnie nie posądził, tak, o rekomendacje czy jakieś prognozy oficjalne, nie będę spekulował z dokładnymi poziomami, ale mogę oficjalnie powiedzieć, że są duże szanse, że ta dywidenda będzie wyższa i coraz więcej komentarzy, które płyną ze spółki, na to wskazuje.
Istnieje ryzyko, że dywidenda będzie wyższa.
Będzie niższa.
Nie, że wyższa.
Że może być też niższa. Aha, jak już jesteśmy tam. Nie.
Ale że ryzyko, no ryzyko, jak to wiesz, to nie tylko utożsamiamy z czymś negatywnym, ale możemy też pozytywnym, odchyleniem od oczekiwań, tak? Że istnieje ryzyko, że będzie wyższe. To śmiesznie brzmi, ale jest prawdziwe. Dobrze.
No tak, jak już bawimy się w takie słowne przytyczki, to może tak być. A co do wyników? One były ok, tak naprawdę rynek bardzo dobrze przewidział konsensus rynkowy, czyli średnie oczekiwania analityków co do wyników za pierwsze półrocze raportowane przez spółkę. Co prawda przedstawiciele spółki zapytani, tak, czy przewidywania analityków na cały obecny rok się sprawdzą, no to mówią, że no, może być ciężko, tak, bo nie można pomnożyć tych wyników razy dwa i będziemy mieli wynik netto. Nie, pierwsze półrocze jest zawsze lepsze.
O, dlaczego?
Dla energii. No, mamy zimę, tak, przede wszystkim.
No dobra, no okej.
Okay. No to tak jest w tej branży, tak, no bo to dystrybucja, wytwarzanie ma znacznie mniej, tak, ale jednak jak jest przesył i tak dalej, to tutaj energia zawsze mówi, że pierwszy półrocze jest zawsze dla niej lepszy. To może nie wchodźmy w szczegóły operacyjnych rzeczy w Enerdze, bo tak jak powiedziałeś, potencjalnie większość inwestorów indywidualnych pyta się, jaka będzie dywidenda, a ich nie interesuje, jaki jest wynik, co tam się w spółce dzieje, to w to nie wchodzimy w takim razie.
Nie,
oczywiście zapraszam.
Myślę, że to może być punkt widzenia wielu inwestorów indywidualnych. Mam wrażenie, że instytucjonalnych również, że dopóki jest stabilnie płacona dywidenda i tam nic nie jest zagrożone z tą dywidendą, to mnie interesuje, co tam się dzieje.
A dla osób, które chcą się bardziej dowiedzieć, co tam słychać, czy może jakaś będzie akwizycja przez Energę, czy będzie jakiś większy dług, co oni uważają na temat zadłużania się w walucie, to zapraszam do dyskusji na naszym forum, tak? W wątku Energa. Tak. Także zapraszam do zadawania pytań. Jak tylko będę wiedział, to będę odpowiadał, a jak nie, to wykonam
to też będziesz odpowiadał.
Do spółki i też będę wiedział. Albo sama spółka może odpowiedzieć.
Dobra, mamy kolejną medialną spółkę, która jest w ładnym trendzie wzrostowym. Troszkę się zatrzymało ostatnio, ale wciąż jakby trend wzrostowy jest utrzymany, czyli KGHM. No, KGHM otworzył w środku wakacji kopalnię w Sierra Gorda. Miał otworzyć wakacje, proszę bardzo, otworzył. No i jak, powiedz Rafał, jakie są wyniki i czy potrafisz przewidzieć, jakby nie wiem, zamknąć jedno oko, kiedy wydobycie, już sprzedaż z tej kopalni zacznie mieć taki zauważalny wpływ na wyniki spółki.
O nie, nie, no to dopóki zobaczymy w wynikach finansowych KGHM-u profity z tej kopalni, no to w przyszły rok to w ogóle najwcześniej.
Dlaczego?
No bo kwestia, zanim uruchomią w 100% produkcję, wydobycie, zanim to później przełoży się na sprawozdanie finansowe, to, to mniej więcej tyle potrwa.
Znaczy tam tylko trzeba dodać, że to nie jest w 100% ich. To też trzeba, to,
tak, 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 oczywiście.
To jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że oni posiadają w 100% tą kopalnię i już, tak, że co wydobędą to ich, tylko że tam z kimś muszą się dzielić. Nie pamiętam już dokładnie z kim.
Ale to, nie, jeśli pamięć nie myli, to jest, oni mają chyba około 50%.
Tak, 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 tak. No ale mówię, to 50% a 100% to jest zasadnicza różnica, że to, tylko trzeba to o tym pamiętać, jak będziemy czytali doniesienie, jak sobie radzi kopalnia w Sierra Gorda.
Więc jeśli chodzi, odnosząc się do wyników KGHM-u, no one były słabsze niż w zeszłym roku, w tym samym okresie, ale były o 15% wyżej od oczekiwań analityków. I to tutaj jak najbardziej jest jakiś plus dla spółki. Generalnie w jakiś sposób komentują analitycy rynkowi, no to zwracają uwagę, że to był efekt lepszej restrukturyzacji hedgingu na walucie, że były wyższe wydobycia niż zakładano i z tego względu były też wyższe wyniki. Ale co najważniejsze, no KGHM zapowiedział, że utrzyma poziom dywidendy z zeszłego roku.
Czyli 5 zł?
Tak.
No to po prostu szaleństwo.
A no, no ale to ile? To jest około 4% stopy dywidendy. Ten energia miała tam 5 z kawałkiem.
Wiesz co? 5 przez 130 nie daje. No tak, tam nie
no dobra, to 120 liczyłem. Okej, okay, no.
No wiesz co, no KGHM bardzo ładnie zadomowił się już w okolicach tego 130. Wiesz tam, co zajdzie poniżej 130, to się odbija i trzyma te 130. Także wiesz, tam teraz jakaś tam konsoliduje i tak dalej, ale wiesz, no to nie przez przypadek mówimy już od kilku odcinków, że KGHM w ładnej hoście od pół roku.
Ale generalnie...
Czyli co, przepraszam, zarząd z dumą zapowiedział, że utrzyma wysoką dywidendę na poziomie 5 zł.
No, dokładnie brzmiało to, chcemy ten poziom dywidendy z roku obecnego utrzymać w kolejnych latach.
No wiesz co, może też być tak, że taki cud jak ta dywidenda sprzed 2 lat, tam 20 parę złotych, to już jest nie do osiągnięcia. Tak, może też tak być po wprowadzeniu podatku od kopalin, że to jest już, wiesz, to jest pieśń czasów minionych, że to się nie da już tak wysokich dywidend wypłacać.
No ale od czego zależą wyniki KGHM? No przede wszystkim
od srebra.
Czyli od cen rynkowych, tak? Bo na to spółka nie ma aż tak dużego wpływu. Może się w jakiś sposób zabezpieczać poprzez instrumenty pochodne, ale no to jest wiadomo, że nie zabezpieczy się w 100%
I w dłuższym terminie.
I w dłuższym terminie, tak?
Tak.
Więc generalnie kurs złotówki, tak, oczywiście. Tak. A średnioroczny w budżecie dolar do złotego 3,05 oni założyli. Obecnie jest 3,12, ale na początku roku było około 3 zł, więc średnio właśnie na razie oni mają to zgodnie z założeniami. Cena miedzi za tonę 700, w pierwszym półroczu było niżej, bo cena miedzi spadła poniżej 7 tysięcy, ale obecnie już wróciła powyżej 7 tysięcy i generalnie tutaj spółka liczy na poprawę koniunktury na świecie, zwraca uwagę, że zapasy miedzi spadają i więc tutaj podaż się kurczy.
Zadam takie pytanie, bo nie jestem świadom. A czy w przemyśle zbrojeniowym miedź jest potrzebna?
No, zażyłeś mnie, bo...
Byłbym zdziwiony, jakby... No, tam wiadomo, tam jest stal, żelazo i tak. Do produkcji
ale generalnie...
armat i czołgów, czy miedź jest potrzebna.
No dobra, no to nie armat, tylko katiuszy, tak?
Nie, do produkcji F-16, czy jest? No jest, bo to jest dużo elektroniki, musi być.
Nie, no, oczywiście, na pewno. Także generalnie, no dobrze, że to może nie wchodźmy w temat, bo byśmy musieli 15 minut minimum tak w szybkim tempie o tym opowiedzieć. Nie, no wszystko w KGHM jest ok, ale jeden z komentatorów stwierdził, że on nie widzi tutaj, żeby te wyniki opublikowane jakoś wpłynęły na kurs.
Przejdźmy przejdźmy może do spółki, w której jest, no nie jest okej. I to tak już od dłuższego czasu, a my ciągle zastanawiam się dlaczego i kiedy w końcu to JSW tam zrobi jakiś nawrót, kiedy kurs JSW zacznie rosnąć i co się musi takiego stać w JSW, żeby jednak na trwałe, powrócił, to nie jest najlepsze słowo, żeby tam się w końcu urodził jakiś trend wzrostowy. Co tam się musi takiego stać?
Przede wszystkim muszą iść, albo inaczej, przestać spadać ceny węgla, tak? Bo, bo JSW to sprzedaje no przede wszystkim węgiel do celów energetycznych oraz koks, no a także mniejsze ilości węgla koksującego. I każdy z tych ceny tych trzech produktów na rynku, no one cały czas spadają. I oczywiście spadają w znacznie wyższym tempie, niż spółka jest w stanie ograniczać koszty swoje, czy wydobycia, czy w ogóle funkcjonowania, tak? No więc jak tutaj przychody maleją w znacznie większym tempie, niż można ograniczać koszty, no to mamy pogłębiającą się stratę, bądź spadek po prostu znacznych wyników finansowych. I to jest number one powód, ja tutaj nie widzę żadnych innych czynników do zmiany po prostu trendu.
No a wyniki teraz ostatnie?
No wyniki tak naprawdę też były dość mocno zbieżne z oczekiwaniami. No, oczywiście tam rok do roku to jest bardzo słabo, bo mamy stratę ponad 300 milionów złotych do jeszcze zysku w pierwszym półroczu roku ubiegłego. No co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że spadła produkcja węgla w JSW. Spółka wskazuje tutaj na problemy tutaj geologiczne, takie górnicze. No na przykład produkcja węgla wyniosła 5,7 milionów, a w zeszłym roku w tym samym okresie 6,8. To już widać mocne kilkanaście procent spadku. To jest dużo, naprawdę to jest dużo. No na razie spółka mówi, że ok, trzeci, czwarty kwartał, jak na razie w tym trzecim kwartale do tej pory jest ok, ale że jest to główny tam jakiś problem, który mają. Przejęcie Knurowa, więc spółka się mocno zadłuża teraz w końcu, bo zawsze była bez kredytów, miała jeszcze niedawno 2 miliardy gotówki, więc przejęcie tej dużej kopalni od kompanii węglowej no też wymusi spore inwestycje i zanim zobaczymy te profity z przejęcia, no to jeszcze 2-3 lata poczekamy. A na razie...
Powiedz mi taką rzecz, a czy JSW wypłaci dywidendę teraz w 2014?
Nie ma opcji. Nie ma opcji, naprawdę, bo nawet za poprzedni rok spółka zrezygnowała, mimo tego, że zawsze wypłacała te dywidendy w ostatnich
W 2013 latach. Wypłaciła, a teraz pytanie, czy w 2014 za 2013 wypłaci?
Według mnie nie wypłaci. Nie. I tutaj nie ma takiej możliwości, bo za poprzedni rok ta dywidenda, która do spółka była w stanie wypłacić, to ona była tak symboliczna, że w ogóle chyba raczej nie chcieli się ośmieszać i zrezygnowali w ogóle z wypłacenia, nie wiem, kilku czy kilkunastu groszy, tak? Skoro
nie, no, poczekaj, rok temu, 29 lipca 2016 wypłaciła 2,5 złotego dywidendy.
No tak, ale to za rok 2012.
Tak.
To jak zobaczysz, w jakim tempie spadają zyski JSW, no to będziesz miał usprawiedliwienie, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
No, okay,
tam tempo spadku wyników finansowych jest straszne, a już przeszliśmy na straty.
Rozumiem. Wiesz co, mam takie pytanie, bo od czego to już jakby zależy wszystko, no to mówiłeś, że ceny węgla i tak dalej. Czy ta ostatnia wyjątkowo łagodna zima, której w zasadzie prawie nie było, ma wpływ na coś, na ceny węgla? Że gdybyśmy mieli zimę stulecia, to by było zupełnie inaczej?
Znaczy ty teraz się odwołujesz do tego segmentu węgla energetycznego, tak? Prawda? Pamiętajmy, że tutaj ceny węgla energetycznego no to tak naprawdę dość mocno wpływają tutaj ten import z Rosji i te wszystkie machlojki, które ewidentnie są na polskim rynku i z którymi dopiero rząd zaczął coś robić, czyli jak już naprawdę jest dramat, to dopiero coś zaczęli robić, tak? Wiadomo, że zanim coś się wydarzy, wykluje przez państwo...
A my importujemy węgiel z Rosji?
Oczywiście i to w bardzo dużych ilościach.
I ludzie, zawsze mi się wydawało, że Polska, wiesz, na węglu stoi, że jesteśmy potęgą energetyczną, że my jesteśmy eksporterem netto węgla, a nie importerem.
Nie, nie, my Polska jako import węgla naprawdę to są bardzo duże ilości, a to chodzi tylko o to, że my w Polsce węgiel jest wydobywany z bardzo takich głębokich sfer, tak? A weźmiesz sobie wiele kopalni, które są odkrywkowe. No czy to Australia, czy to Rosja. No i masz tutaj już odpowiedź w kosztach wydobycia. Jesteśmy pod tym względem, jesteśmy bardzo słabo pod względem konkurencyjności. Okej, okay, mamy dobrej jakości złoża i węgiel i tutaj pod względem czy kaloryczności, czy zastosowania, no to tu mamy jakieś tam przewagi konkurencyjne. No ale jeśli pani, która babcia lat 70, która pali węglem w domu, będzie miała ofertę węgla za, nie wiem, 200 zł za tonę versus 400, to ona nie będzie się pytała o kaloryczność tego węgla, o pochodzenie i tak dalej, tylko wiadomo, który wybierze, tak? Tylko, że później się oczywiście będzie płakać, o, on się źle pali i tak dalej, no ale już zapłacone.
To nie byłem świadomy. Zawsze mi się wydawało, wiesz, byłem nauczony zawsze, że Polska jest, wiesz, potęgą taką węglową, że wiesz, polska gospodarka na węglu stoi i tak dalej. I,
znaczy
wiesz,
to,
tak jakoś mi się tego dowało. Jestem zdziwiony, że my importujemy węgiel.
Pamiętajmy, że JSW to jest właśnie przede wszystkim koks i węgiel koksujący, tak? A on z kolei trafia do hut. Więc tutaj produkcja stali. Jest taka zależność. Jeżeli produkcja stali rośnie albo ceny stali rosną, to i węgiel koksujący ceny idą do góry, tak? I on jest mocno powiązany. A obecnie na tym rynku stali to tak...
A to znowu to ja tutaj...
Szału nie ma.
Nie będziemy tego omawiać, ale to myślę, że w przemyśle zbrojeniowym to jest potrzebne i to bardzo.
Ale warto tutaj sobie zerknąć na wyniki segmentów w JSW. I teraz zauważ, na poziomie EBITDA segment węgla energetycznego pierwsze półrocze z blisko 600 milionów zysku EBITDA w zeszłym roku spadło do 7,2.
No, czyli do zera, no.
Czyli prawie do zera, tak? Czyli blisko 600 milionów w tym segmencie. Ale już za to segment koksujący spada ze 171 do 112. No to już ten spadek nominalnie jest niewielki, a pozostałe segmenty z 90 milionów spadają do 80, czyli o 10 milionów.
No to
czyli ewidentnie widać, że segment węgla energetycznego to jest to, co teraz ciągnie najmocniej JSW do dołu.
Czyli zima jest potrzebna.
Oczywiście.
To, co mówiłem na początku. Zima jest potrzebna. Czy to ma wpływ? No ma wpływ, jak się okazuje.
No, węgiel energetyczny to przede wszystkim do elektrowni, tak? A wiadomo, że polska energetyka przede wszystkim węglem energetycznym stoi.
Tak.
Bo ostatnio byłem zszokowany, jak zobaczyłem właśnie strukturę, z czego strukturę właśnie surowców do elektrowni, to tam gaz miał 5-6% tylko.
Mhm. I cała reszta węgiel energetyczny.
No prawie, ale to tam jest...
A źródło odnawialne, tam jakiś wiatr, woda, coś.
Tego, no ale to też tam symbolicznie. No,
rozumiem, że energii atomowej chwilowo mamy zero.
To spokojnie. No i generalnie spółka twierdzi, tutaj prezes Zagórowski, prezes JSW mówi, że, no, że ceny szybko się nie odbiją i tutaj spółka już będzie wdrażać kolejne cięcia i tutaj przede wszystkim zwraca uwagę na przeorganizowanie programów inwestycyjnych, czyli będzie mniej inwestycji w spółce i zmiany w zakresie kosztów pracy. Zresztą JSW zwolniło 3% załogi, tak? Redukcja zatrudnienia była w ostatnim czasie.
No dobra. Okej. Okay. Przejdźmy może z takich dużych spółek do nieco mniejszych. Mamy nieśmiertelny temat, czyli formacja głowy i ramion na wykresie Quercusa, która, tak jak ją wieszczyliśmy jakiś czas temu, tak, jak ktoś nas słuchał, to po prostu w punkt idealnie. Formacja głowy i ramion w Quercusie już spełniła w całości. Trzeba już sobie jakoś spróbować narysować. Czekaj, niech tak popatrzę. No, w całości. Tak, trzeba.
Dokładnie.
W całości. Także była takie, wiesz, linia szyi w okolicach 7 zł. Tutaj 4, no, Tak, powiedzmy, jeszcze paru groszy brakuje, tak? No, no cóż, no Quercus pięknie on wyrysował, no, gwiazda jeszcze, nie wiem, do stycznia, do lutego, gwiazda polskiego parkietu, tak no, no fatalnie teraz wygląda.
Ale co ciekawe, to jest, ten przypadek jest taki wręcz książkowy, na każdym wykładzie, szkoleniu i tak dalej można to pokazywać, bo ci początkujący inwestorzy na giełdzie zadają teraz pytanie, no jak to jest, że Quercus w ostatnim czasie właśnie spadł w takim tempie, co powiedziałeś, a niedawno były publikowane na początku dosłownie sierpnia wyniki za pierwsze półrocze Quercusa, no i tam no. się okazuje, że zysk netto był o 111% wyżej niż w roku zeszłym i spółka zarobiła tylko w pierwszym półroczu 17,9 miliona złotych. No to jak to jest, że zysk rośnie o 100%, a kurs spada te 20-30?
50 parę już.
A no to 50 parę w zależności od skali czasu, tak? No. No i to czy odpowiedź jest zawsze taka, jak zawsze pada, że giełda
patrzy więcej sprzedających niż kupujących. I
giełda patrzy w przyszłość, a tutaj teraz już powoli widać i pojawiają się te pierwsze informacje, dlaczego niektórzy inwestorzy już tak mocno sprzedawali Quercusa. No okazuje się, że w Quercusie dość mocno spada wartość aktywów w tym funduszu. Czyli ich taki biznes podstawowy zaczyna się, no. że tak powiem, znacznie mniejszą gotówką już obracają.
A dlaczego?
I tutaj no zarówno jakieś tam spadki na giełdzie, to jest pierwszy czynnik, no i ludzie po prostu wypłacali więcej niż wpłacali do tego funduszu. I tutaj mamy takie dane, że od początku roku wartość aktywów spadła o 22%. To jest jeden z większych spadków ze wszystkich TFI w Polsce.
No ale to wiesz, to jest takie troszkę, że skoro oni urośli swego czasu najmocniej, to nie należy się dziwić, że w końcu ludzie poszli realizować zyski i w takim okresie, no troszkę niepewnym, wiesz, koniunktura nas nie rozpieszcza przez tam ostatnich tam kilka miesięcy, coś stwierdzili, dobra, no to biorę swoją gotówkę i idę do domu, a że oni byli tam do pewnego momentu bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o osiągane wyniki, no to teraz ludzie sporo gotówki z nich zabrali.
No zgadza się. No to jest taka prawidłowość, jeśli chodzi generalnie o cały rynek, tak?
No to trzeba obserwować, bo mało jest, przypomnijmy, podmiotów, to oprócz Quercusa mamy jeszcze jakiś taki fundusz, taki klasyczny notowany, chyba nie kojarzę, że można było sobie porównać. Wiesz o co chodzi, że jak ktoś jest dobry, no to będzie miał, wiesz, zbierał tą premię, za to jest najlepszy, czyli wzrost kursu, wzrost wyników, ale jak jest moment wycofywania aktywów, no to będzie cierpiał bardziej niż, nie wiem, inne spółki z porównywalnych branż finansowych i tak dalej.
Na rynku mamy ideę TFI, ale no. ja nie śledzę tej spółki, więc nie wiem, co tam się
dobra. Rafał, jeszcze zareklamujmy, co my mieliśmy u nas na stronie z takich dużych rzeczy, które opublikowaliśmy i wiem, że opublikowaliśmy raport dotyczący spółki Dom Development.
Tak, Dom Development, fajny deweloper, bo ma bardzo mocne fundamenty. Mocne fundamenty objawiają się tym, że
ładnie ma... Ładnie brzmiało, deweloper, który ma mocne fundamenty. Patrz, jest świetne hasło reklamowe w branży, takie wiesz. Takie mieszkaniowe, takie budowlane. Mamy mocne fundamenty, takie wiesz, dwuznaczne. To jest, podoba mi się.
No to dziękuję, widać, że czytałem pana Tadeusza.
Tak.
Fundamentami właśnie to, co powiedziałem, niskie, dość niskie zadłużenie, ale chodzi tutaj o to, że Dom Development na koniec pierwszego półrocza miał, na koniec pierwszego kwartału, przepraszam, miał 306 milionów złotych środków pieniężnych, a około 400 milionów zadłużenia, tak? Więc to pokazuje, że mają środki pieniężne, żeby czy rozpoczynać realizację nowych projektów, żeby wpłacić wkład własny do kredytów, bo wszyscy deweloperzy, jak zaczynają i realizują jakiś projekt, to oni korzystają po prostu z kredytów bankowych, ale sami muszą wpłacić jakiś wkład własny, tak?
Mhm.
Ale co ciekawego...
To jest przyczyną, dlaczego branża deweloperska raz na jakiś czas notuje spektakularne bankructwo. Przydaliby się deweloperzy, którzy po prostu mają kasę, którą by coś sfinansować w 100% ze środków własnych.
No to nie, to jest tak kapitałochłonny biznes, że nie ma takiej opcji w ogóle.
Że to ciężko, albo chyba, że ktoś buduje 3 domki pod lasem, to wtedy ewentualnie.
No tak. Zgadza się. Ale co ciekawego, spada marża brutto mhm. u, Dom Development. Bardzo fajny tam wykres jest z ostatnich ponad 2 lat. Kwartał do kwartału, jak wyglądała marża brutto i jakie były tendencje. I to już jest odpowiedź na kondycję finansową. Także zyski Dom Development spadły. Kolejne kwartały to tak naprawdę dopiero w 4. kwartale będą jakieś wyższe wyniki. A skąd ja to wiem? No akurat przy deweloperach jest dość prosta sprawa, bo to, co widzimy w wynikach finansowych, zależy od przekazań mieszkań na rzecz klientów, a nie od sprzedaży tych mieszkań. To no też tak, już poruszaliśmy
tak,
ten
tak,
punkt.
Tak,
a skoro spółka sprzedaje mieszkania, które nie są, które są w trakcie budowy, bo obecnie tylko 15% w ofercie Dom Development mieszkań jest mieszkaniami, są mieszkania, to są mieszkania gotowe, a reszta jest buduje, a reszta się buduje. Więc jeżeli oni mają sprzedane te mieszkania, które się budują, wiedzą, w którym kwartale skończą budować i zostaną te mieszkania przekazane. No to wiemy, że te mieszkania sprzedane będą przekazane w takim i w takim kwartale, bo się skończy ich budowa i wówczas będą wykazane wyniki finansowe. No i tutaj plan harmonogram pokazuje, że jednak ten 4. kwartał tego roku jest najwięcej przekazań zaplanowanych i dopiero wtedy pokażą się takie wyższe.
Ale to dyskutowaliśmy o tym w zeszłym albo jeszcze w poprzednim odcinku, także na co trzeba zwrócić uwagę w branży deweloperskiej? Kiedy oni mogą pokazać w wyniku to, że dostali kasę od klienta? No to właśnie wtedy, jak mu przekażą kluczyki od mieszkania.
Także zapraszamy do przeczytania tego raportu. Pojawił się również raport o takiej spółce, ja tą spółkę nazywam funduszem, Indigo Tech Minerals. Taki przekrojowy raport opisujący 3 spółki, które ta firma posiada. Mhm. Typowe startupy z jednym małym wyjątkiem. Jak ktoś lubi tego typu spółki do inwestowania, to zapraszamy
też
do przeczytania i zapoznania się.
W dziale raporty analityczne można to znaleźć. I okej, dobra. Dom Development dla członków SI za darmo, Indigo dla wszystkich za darmo.
Naturalnie.
Tak.
A teraz najbliższy raport o ABC dacie.
Tak?
Tak.
O, dobrze. To weź tam, powiesz mi w następnym odcinku, jak handel produktami Apple'a w ABC dacie wygląda.
A to ciebie interesuje?
No tak, bo mnie to interesuje, to bardzo chętnie tam, jak ten iPod im tam, czy dobrze się ma, nie? W ich finansach. Dobra, okej, to wszystko na dzisiaj. To zapraszamy serdecznie do posłuchania kolejnych odcinków podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Iżyński Rafał, pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.